wszystko pan Włodzimierz wysnuł na podstawie i analizy dokumentów niejawnych, jak również i procesowych, a w szczególności zeznań policjantów, z których wynika, iż nie tylko, że kłamią i konfabulują, ale również, że mogli mieć czynny związek z uprowadzeniem jego syna.
Panie mecenasie, chaos komunikacyjny, obstrukcje w przepływie informacji. Taki obraz rysuje się, przyglądając się tym przesłuchaniom, zarówno wczorajszym, kiedy to zeznawali jedni z ważniejszych graczy na scenie politycznej rządów SLD, jak i teraz, którzy obnażają ten cały aparat. Czy właśnie taki obraz ludzi, od których zależy bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo obywateli Rzeczpospolitej?
Tak, to jest taka smutna refleksja, albowiem powinniśmy się czuć w naszym kraju bezpieczni i przede wszystkim mieć pewność, że osoby, na które głosujemy, te, które wybieramy, a potem w naszym imieniu sprawują najwyższy urząd w państwie, dbają o nas. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na zeznanie pana ministra Janika, który jako chyba jedyny z nielicznych przyjął na siebie odpowiedzialność polityczną. Wyraził skruchę i ubolewanie i za to pan Włodzimierz Olewnik jest mu wdzięczny za takie zachowanie ludzkie. Natomiast co do pozostałych wypowiedzi ministrów, no to jak pan minister mówi, że nie pamiętam, że była powódź, były blokady. Wiemy, że te sprawy są ważne dla państwa, ale dla obywatela ważne jest to, co jego bezpośrednio dotyczy, to, co jest związane z jego życiem, jego rodziną. Jakkolwiek patrząc na naszą polską rzeczywistość, ważne jest to, żebyśmy się czuli jako my wszyscy bezpiecznie, ale ważne również to, że i przede wszystkim należy tym pamiętać, że to bezpieczeństwo rozpoczyna się w miejscu naszego zamieszkiwania. To, że tu, gdzie jesteśmy, chcemy i musimy być bezpieczni. I musimy tego oczekiwać od osób, które w naszym imieniu sprawują władzę. Pan Włodzimierz Olewnik niestety nie doczekał się ani znikąd pomocy i tego wołania o pomoc zostały po prostu bez żadnego rezultatu.
Antoni Kowalczyk, były szef policji, powiedział, że docierały do niego informacje o tym, że powrowanie Krzysztofa Olewnika zostało sfingowane. Natomiast Adam Rapacki, który był wiceszefem pana Kowalczyka, stwierdził, a obecnie jest wiceministrem tutaj SWiA, ocenił, że po porwaniu Krzysztofa Olewnika były poszlaki, by uważać, że jest to samo uprowadzenie w celu wyciągnięcia od ojca pieniędzy potrzebnych do rozliczenia za nie zawsze przejrzyste interesy.
To jest w ogóle śmieszna informacja. To znaczy wiadomo, że policjanci gromadzą informacje ważne, mniej ważne, ale w tej sprawie, jak wcześniej proszę ojca wskazałem i powiedziałem, mieliśmy do czynienia również z informacjami, które były de facto czystą dezinformacją. Nie policjanci, którzy prowadzili to postępowanie na wstępnym etapie, nie potrafili odróżnić tego, co jest prawdziwe, od tego, co jest kłamstwem. Rzeczywiście zachowanie Krzysztofa mogło być różne, ale to nie ma żadnego znaczenia dla sprawy, albowiem policja jest od tego, aby zweryfikować, czy to jest samo uprowadzenie, czy uprowadzenie dla okupu. Dlatego tak sądzę i postawa rodziny Olewników, którą tutaj właśnie mówi, że rodzina Olewników nie współpracowała, w konsekwencji, drodzy Państwo, też nie ma żadnego znaczenia. Bo jeśli policjant wykonuje swoją pracę, to on wykonuje pracę w przekonaniu co do słuszności podejmowanych przez siebie decyzji w odniesieniu do obowiązującego prawa. Czy ktoś mu pomaga, czy nie pomaga, to rzeczywiście tylko może spowodować, iż proces wykrywczy będzie trwał dłużej. Natomiast tutaj proszę zwrócić uwagę, że ten proces wykrywczy się w ogóle nie rozpoczął, albowiem dominowała informacja o samouprowadzeniu, w związku z tym nikt tej informacji nie weryfikował i dlatego też nie podejmowano żadnych czynności. A jeżeli je podejmowano, to podejmowano je w sposób błędny, tak zwany po łebkach, jeśli już, które w konsekwencji nie były w żaden sposób analizowane. W ogóle tej sprawy nie prowadzono. I w gruncie rzeczy dochodzimy do tego samego momentu, kiedy możemy stwierdzić, że policja popełniła błędy, zawinienia, ale ponosi pełną winę za to, że czynności dla niej przypisane nie zostały zrealizowane. I to potwierdził pan komendant Kowalczyk, a po części pan minister Rapacki.
Panie mecenasie, jaki obraz Polski nasuwa się, przyglądając się właśnie pracom Sejmowej Komisji Śledczej?
No smutne. Jakie wnioski można wyciągnąć? Natomiast mnie cieszy to, że z tej sprawy dla rodziny Olewników bardzo bolesnej wyciąga się wnioski. To znaczy ta informacja przekazana przez pana generała Rapackiego o tym, iż grupa policjantów została przeszkolona w zakresie uprowadzeń, już jest profesjonalnie przygotowana, aby pomagać rodzinom w tych sprawach. Musimy bowiem pamiętać, proszę ojca, o wypowiedzi pani Ewy Olewnik, matce Krzysztofa, która powiedziała, że wszystko, co czyni rodzina, czyli domaganie się prawdy, cały czas idąc pod prąd, walcząc z przeciwnościami, zmierza do tego, aby inne rodziny, które w podobnych sytuacjach się znajdą albo mogą się znaleźć, nie cierpiały tak jak one. Więc miejmy nadzieję, że na tej strasznej tragedii zbudujemy coś, co pomoże innym. Natomiast obraz śledztwa organów ścigania wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza za lata 2001-2004, zwłaszcza końcówka 2003, no jest po prostu, nawet nie powiem, że smutny, ale on jest tragiczny w tej konkretnej sprawie.
Panie mecenasie, bardzo dziękuję za te refleksje i komentarz do prac Sejmowej Komisji Śledczej badającej okoliczności śmierci Krzysztofa Olewnika. Przypomnijmy, że mówił w Radiu Maryja w aktualnościach dnia pan Ireneusz Wilk, pełnomocnik rodziny państwa Olewników w tej sprawie.
Bóg zapłaci za rozmowę.
Szczęść Boże. Maria, trwają aktualności dnia. Już za chwileczkę kolejne problemy, kolejne sprawy i kolejni rozmówcy na naszej antenie. W Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Z nami jest wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Przemysław Gosiewski. Witam pana na naszej antenie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie słuchaczy Radia Maryja.
Panie przewodniczący, panie prezesie, Platforma Obywatelska ma trzy priorytety na 2010 rok. Zmiany w konstytucji, reforma finansów publicznych i powrót do reformy służby zdrowia. Czy te reformy wyjdą nam na zdrowie, to najbliższy rok pokaże, a jakie priorytety w 2010 roku ma Prawo i Sprawiedliwość?
Przede wszystkim naszym priorytetem jest przygotowanie rozwiązań prawnych, które by dzisiaj po pierwsze pozwalały uporządkować sprawy gospodarcze. Pamiętajmy, że Polsce potrzebny jest powrót do szybszego rozwoju, co z jednej strony wiąże się z przyjazną polityką gospodarczą rządu, a z drugiej strony szybszym wykorzystaniem środków unijnych. Po drugie, to jest sprawa zdrowia. Oczywiście reformy, ale mamy tu odmienny pogląd od Platformy Obywatelskiej, bo uważamy, że reforma to nie kwestia prywatyzacji służby zdrowia jak Platforma, tylko uważamy, że realna reforma, czyli zwiększenie nakładów i uporządkowanie organizacyjne. No i oczywiście sprawa trzecia, która jest dla nas szalenie ważna, to są sprawy związane z konstytucją, przy czym traktujemy dzisiejszą inicjatywę zgłoszenia projektu konstytucji w dwojaki sposób. Po pierwsze, to jest początek pracy współpracy państwowej i ten początek wiąże się od aktu zasadniczego, jakim jest konstytucja, który jest jakby podstawą dla innych w tym zakresie projektów ustaw i innych aktów prawnych. Ale drugie, bo uważamy, że w Polsce potrzebna jest praca nad nową konstytucją, przy czym rozumiemy to jako całą konstytucję, a nie jak platforma zmiany trzech przepisów czy czterech. I oczywiście, jeżeli będzie wola pracy w parlamencie nad konstytucją, to będziemy na taką pracy otwarci. Najlepiej byłoby, gdyby Platforma Obywatelska zgłosiła również projekt całościowej konstytucji. Wtedy tego typu prace mogły być ciekawe, bo pokazywałyby dwa różne modele. Natomiast z tego, co wiemy dzisiaj, to mamy do czynienia ze zbiorem luźnych propozycji, o których mówił pan premier Turzyński, który się po drodze już wycofał, ale które, rozumiem, będzie forsowała ta partia. Dla nas sprawą równie ważną, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną, to jest dzisiaj kwestia rozbudowy naszego programu i przygotowania się do rządzenia, bo mamy pełne przekonanie, że po zbliżających się wyborach 2011 roku parlamentarnych Prawo i Sprawiedliwość obejmie władzę i chcemy być do tego wydarzenia przygotowani. To rozumiemy również to, co jest zadaniem zespołu pracy państwowej, że chcemy mieć szuflady pełne ustaw, a tak samo być przygotowanym kadrowo i organizacyjnie. To jest również dzisiaj wielkie zadanie, które stoi przed naszym ugrupowaniem.
Prawo i Sprawiedliwość z tego, co wynika, jak wynika z tego, co pan mówi, panie przewodniczący, szykuje się do przejęcia władzy. Mówi pan o ustawach, między innymi o zmianach w ustawie zasadniczej. Jakie to miałyby być te zmiany i czego miałyby dotyczyć?
To jest już przedstawienie nowej ustawy, nowej konstytucji, bo uważamy, że zmiana obecnej konstytucji nic nie przyniesie. Co daje nowa konstytucja? Po pierwsze daje nowe podejście aksjologiczne. My bardzo wyraźnie odwołujemy się do takich wielkich wartości, jakie są wartości chrześcijańskie, do tradycji, do historii, do kultywowania własnych doświadczeń, choćby w kontekście tego, co dzisiaj robi Unia Europejska. I w sferze aksjologii będziemy tutaj chcieli dać sygnał, nie tylko w tym miejscu, ale również w innych, poprzez inwokację do Konstytucji, czyli bardzo jasne powiedzenie, że wszelka w tym zakresie działalność wynika z pewnej wartości chrześcijańskiej. Zaczynamy naszą Konstytucję w taki sposób, jak nasi pradziadowie w Konstytucji Marcowej, w Konstytucji 1791 roku, a mianowicie mówimy w imię Boga Wszechmogącego, my naród